Witamy Was w kolejnym podcaście, który jako Hair Impact realizujemy z marką Mojito. Moim i Magdy dzisiejszym gościem jest Marta Siniło, stylistka. Tutaj też rozmawiałyśmy o tym, że projektantka odzieżowa, stąd też te stylizacje i tworzenie marki osobistej innym osobom idzie jej jak spłatka. Oraz mama, bo będziemy chciały też o tym porozmawiać, jak na co dzień jako mama, jako kobieta pracująca inspiruje inne dziewczyny do działania i do kreowania swojej marki osobistej. Magdaleno, po mojej prawej stronie również Ciebie witam. Mam nadzieję, że jesteś gotowa, żeby Martę przepytać jak trzeba.
Oczywiście, że tak. Cześć Marta, bardzo Ci dziękujemy za to, że się zgodziłaś porozmawiać z nami i tak naprawdę chciałybyśmy podzielić tę rozmowę na dwie sfery. Z jednej strony porozmawiać z Tobą właśnie o tym, jak trudno jest i jak ważne jest też budowanie tej marki osobistej w kontekście tego, że słucha nas bardzo wiele młodych dziewczyn, a drugie to jak Tobie się udało z sukcesem stworzyć tą markę i ile to zajęło, bo myślę, że to też jest ważne, aby tutaj trochę zdradzić dziewczynom, że to nie jest takie proste tak naprawdę. Więc słuchaj, zacznijmy może od tego, że opowiesz nam, dlaczego Twoim zdaniem jest to ważne, żeby zadbać o to, żeby taką markę stworzyć. I na jakim etapie życia uważasz, że to powinno się zacząć myśleć o tym tak naprawdę?
No, ja uważam, że w dzisiejszych czasach, czyli w dobie social mediów, LinkedIna, jakby wielu otwartych profili, każdy powinien budować własną markę zawodową. Każdy powinien, który chce, pracuje w takiej branży, gdzie jego nazwisko ma się liczyć, ma być rozpoznawane, to powinien ją budować. Sukcesywnie każdego dnia budować siebie, swój wizerunek, swoje doświadczenie, swoją edukację, jakby wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Oczywiście, że to nie musimy się decydować w wieku lat 18, że będziemy tym kimś, bo to jest bardzo flexible, to jest tak elastyczne. Ja też jestem projektantem z wykształcenia, pracowałam wiele lat jako stylistka, teraz jestem mamą, trochę blogerką, robię bardzo różne rzeczy w życiu, ale cały czas sukcesywnie, pracując często w różnych redakcjach modowych, dużych tytułach, dużych korporacjach czy firmie odzieżowej, pracowałam nad tym swoim nazwiskiem tak na boczku, tak hobbystycznie, kreując gdzieś tą wizję samej siebie i oczywiście, być może źle się wyraziłam, nie każdy, bo ktoś, kto nie chce być w ogóle rozpoznawalny, nie chce być widoczny w internecie, nie potrzebuje tego, oczywiście, że nie musi, aczkolwiek wydaje mi się, że w niczym to nie przeszkadza, tak naprawdę pomaga nas, też buduje nas bardzo dobrze tak psychicznie. Jeżeli robimy takie podsumowanie i zastanawiamy się nad sobą i budujemy własną markę step by step każdego dnia, idzie nam to szybciej, łatwiej, bardziej wierzymy w siebie, lepsze prace dostajemy, lepsze propozycje. Na kolejnych interwiu jesteśmy bardziej zdecydowani i określeni, bo po prostu wiemy, kim jesteśmy. Dlatego tak naprawdę myślę, że w zasadzie każdy powinien mieć własną markę.
No właśnie, bo tutaj powiedziałeś, że jak ktoś nie chce być rozpoznawalny, ale myślę, że nawet jak ktoś w swoim takim bardziej prywatnym gronie działa, to zawsze ta praca odbywa się, żeby jednak dobrze nasze nazwisko gdziekolwiek było kojarzone.
Oczywiście, a poza tym jest masa czynników nieprzewidywalnych, czyli na przykład nie chcemy, a potem trafiamy do jakiejś korporacji czy firmy, gdzie nasz szef tego może od nas wręcz wymagać, bo takie sytuacje też się zdarzają.
Mm-hmm. No i Marta, ty na co dzień zajmujesz się też między innymi, bo tutaj różne są role, do których będziemy chciały wracać, ale skupmy się najpierw może na tym pierwszym punkcie, czyli ty jako na co dzień stylistka z tym wykształceniem projektanta odzieżowego skupiasz się, aby budować ten wizerunek poprzez ubrania, co też bardzo dużo znaczy, bo wtedy ludzie też lepiej się ze sobą czują, kiedy mają tą swoją ozdobną szatę na sobie.
No oczywiście, ja tak naprawdę bardzo dużo robię szkoleń z wizerunku, kreacji wizerunku, tworzenia garderoby, różne takie panele czy ciekawe zadania, na przykład w co się ubrać, żeby dostać podwyżkę. W zeszłym roku robiłam taki eksperyment, robiłam dwie ciekawe rzeczy. Jeden dla duży projekt dla firmy Skańska, gdzie cały zarząd tej firmy musieliśmy przemienić jakby ich styl, ich sposób ubierania się, no bo wiadomo, że oni pracują w firmie designerskiej, skandynawskiej, która jest jakby tak postrzegana, a nie inaczej. I jeszcze robiłam jeden duży projekt dla Modivo, gdzie z kolei było masę przypadkowych ludzi we wielkiej korporacji, a jest to firma modowa, więc nawet grafik czy ktoś pracujący w IT nie miał, miał być jakby, miał pasować do tej firmy. To są duże projekty, jakby takie molochy, gdzie, ten, gdzie pracujemy nad tym człowiekiem, tworząc mu jakiś wizerunek spójny każdej jednostce, a jednocześnie, żeby oni wspólnie razem tworzyli tą, tą grupę ludzi, w których, w tej firmie, w której pracują. Czy tak jak było w Microsoftie, czy żebym czegoś nie pomyliła, nie, Steve Jobs chodził, wiemy, w tym czarnym golfie i jeansach i jego pracownicy tak, siłą rzeczy przybrali ten sam styl, też te jeansy, też ten czarny golf i to było jakby normalne i oczywiste.
Bo teraz, bo to z kolei jest, Marta, te podejście wielkich takich, wiesz, wizjonerów, bo czytałam o tym, że oni specjalnie noszą tylko i wyłącznie dwie różne rzeczy po to, że nie tracą czasu, aby myśleć o swoim ubiorze.
Tak, często robią to zupełnie, trochę tak bym powiedziała, niechcący, a to się tworzy z tego taki signature sign, czyli co oni są rozpoznawani. Helmut Newton na przykład chodził w żółtych skarpetkach, nikt nie wie, czy on sobie kupił 20-pak na przecenie, czy o co tam chodziło, czy po prostu łatwiej mu było dopasować parę, no bo jak masz same żółte, to nie musisz potem po praniu siedzieć i kombinować, tylko zwijasz w kłębki i masz. Więc jakby na pewno część praktyczna, oszczędność czasu i fokus na kreacji powoduje jakiś minimalizm w swojej garderobie i kreację własnej osoby, bo jest już ona wówczas niepotrzebna. Czyli to wszystko, co obserwujemy u projektantów na wybiegu, często niesamowite rzeczy, a potem wychodzi w cudzysłowie taka szara myszka, czyli ten projektant z kukurykiem na głowie, w ogóle zupełnie zaniedbany ktoś, taki, taka szara eminencja.
Ja się zastanawiam nad tym, czy to jest tak rzeczywiście, że posiadanie jakby jakiejś takiej jednej cechy, elementu, przepraszam, nie cechy, ale takiego elementu garderoby charakterystycznego dla nas tworzy z nas, wiecie, osobę rozpoznawalną, czy jakby dążę do tego, żeby się zastanowić nad tym, że może warto przemyśleć swoją garderobę w takim momencie właśnie, kiedy wychodzimy bardziej, powiedzmy, chcemy się bardziej pokazać, czy zaczynamy być bardziej postrzegani przez ludzi jako osoby, wiecie, które rzeczywiście już jakby tą swoją markę tam wykreowały, tak? To jak, Marta, ty obserwujesz, czy, bo też pracujesz z wieloma prywatnymi, indywidualnymi klientami, czy oni wtedy na przykład, dopiero wtedy powiedzmy przychodzą do ciebie, czy w momencie, kiedy, wiesz, zaczynają osiągać taki sukces zawodowy i jakby czują, że mają potrzebę też wyglądać, czy bardziej kwestia jest, że przychodzą, że nie wiem, przychodzą jakby jeszcze wcześniej na takim etapie, że w ogóle wszystko wywracają do góry nogami i ten ubiór ma im zupełnie pomóc, żeby zmienić też, nie?
Ja ich dzielę na trzy grupy. To są często właściciele firm, czy prowadzący jakiś duży projekt, którym ten projekt czy ta firma bardzo szybko się rozwinęła. Czyli był to na przykład koleś w trampkach, który nagle po prostu wszystko mu to szybko wyszło, tak że on się znalazł wśród panów, którzy jeżdżą super samochodami, noszą super zegarki i on w ogóle nie wie, jak wskoczyć w ten, na tą półkę, w sensie on się czuje ok, ale czuje też, że powinien zmienić garderobę i wtedy prosi mnie o pomoc i ustalamy na pierwszym spotkaniu, kim on chce być, co on chce osiągnąć, jaki styl on ma mieć i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest pierwsza rzecz, to są ludzie, którym się już udało i czują, że muszą ze swoim wizerunkiem trochę nadgonić. Czyli tak jakby byli trzy lekcje do tyłu. Drugie osoby to są takie, które są bardzo jakby sprecyzowane co do tego, co chcą osiągnąć, czyli prowadzą jakąś działalność, nie wiem, mają piekarnię, są dentystą, mają klinikę medycyny estetycznej i postanowili sobie któregoś pięknego dnia, że wstają i chcą być rozpoznawalni, chcą być drugą Magdą Gessler, tak? I trafiają do mnie, mają budżet i mówią, zbuduj mnie tak, żebym była po prostu wyjątkowa. No i tu się zaczyna jakaś tam praca. I trzeci typ człowieka to jest ktoś, kto jest doceniany przez kogoś innego, czyli na przykład przez szefową, szefa, męża. Ktoś, kto jest super pracownikiem, czy doskonałą partnerką, planującą ten ktoś, jakby ktoś obok niej widzi, że jej kariera zaraz się otworzy i podaje jej taką dłoń, mówi, to ja cię umówię ze stylistką, to ona ci jeszcze zrobi szafę, garderobę, żebyś ty mogła, nie wiem, to swoje tą swoją firmę, nie wiem, pośrednictwo nieruchomości luksusowych prowadzić tak, żebyś faktycznie wyglądała jak osoba, która ma jakieś pojęcie o luksusie. Czy nie wiem, restauracja, która się stara o gwiazdkę Michelin, podsyła mi menadżera, który jakby, czy menadżerkę, który no nie może być gapciem w rozczłapanych butach i ja go muszę szybko jakby przeszkolić. Czyli to są naprawdę rzeczy, które działają cuda, uwierzcie mi, bo tak jak ja zaproponowałam jednej dużej korporacji taki eksperyment, to się jakby zrodziło właśnie na panelu takim dyskusyjnym w warsztatach, bo ja zawsze bardzo bronię mojej dziedziny, bo uważam, że to jest tak samo ważna dziedzina jak fizyka czy matematyka. Ja podchodzę do mody w sposób 100% biznesowo-naukowy. Ja już się jakby tak kreatywnie nauczyłam, ona już mnie bawiła jak ja byłam nastolatką. Teraz to jest dla mnie po prostu moja praca i takie bagatelizowanie tego zjawiska przez na przykład, nie wiem, niektóre osoby czy niegdyś mojego ojca bardzo mnie zawsze irytowała. Ale i na tym panelu powiedziałam, jakby zawsze podkreślam, że to jest niezmiernie istotne, to jak wyglądamy, to jak mówimy, to w co się ubieramy, czy jesteśmy tacy sami jak wszyscy, czy na przykład, nie wiem, któregoś pięknego dnia postanawiamy nosić tylko przez tydzień kolor czerwony. W korporacji od razu byśmy zostali zauważeni, gdybyśmy na przykład zrobili sobie od poniedziałku do piątku czerwony tydzień. Cała firma, cały budynek by o tobie wiedział, że ty jesteś, tak? Czyli to są jakby proste patenty. No i wybraliśmy dziewczynę z tłumu, która nic nie zmieniła, nie poszła na żaden kurs, nie nauczyła się żadnego języka, nie siedziała po godzinach, nie zrobiła żadnego effortu więcej niż zmieniła swój wizerunek, sposób ubierania się. I po pewnym czasie poszła po podwyżkę i jej własny przełożony założył, że ona się bardziej stara, że coś się zmieniło. Że na pewno nauczyła się języka na boku.
Ale to jest, Marta, jak rozumiem.
To jest strasznie przykre. Ja się założyłam z tą osobą, że tak będzie, bo jakby już tyle razy obserwowałam te zjawiska, że jest to dla mnie absolutny pewniak.
To dlatego, Marta, jak tutaj rozmawiałyśmy, że Steve Jobs czy inni ubierają się tam w t-shirt i w jeansy, to właśnie to, co teraz wszystko powiedziałaś, to kwestia taka, że nie chcemy też umniejszać, bo jednak ten styl ubierania się bardzo dużo zmienia. Bardzo dużo zmienia to, jak ludzie postrzegają kogoś, też w związku z jego nawet i pewnością siebie, bo na przykład jak wymieniłaś tutaj Magdę Gessler, tak samo mam inną tutaj taką koleżankę, która też na naszej platformie Hair Impact jest dosyć znana, bo brałyśmy ją do różnych nagrań, Julia Izmałkowa, która występuje na największych scenach świata w różnych po prostu kimonach, to jest taki znak jej rozpoznawczy, no to te osoby od razu są postrzegane, że muszą być pewne siebie, bo po prostu nie, no jakby no mają swój jakiś styl i nie boją się też łamać pewnych schematów modowych.
Tak. Tak, oczywiście i takie osoby często jakby same trafiają na ten trop i nie są to osoby, które potrzebują pomocy, a wręcz odwrotnie, czasami, bo mi się też zdarzyło pracować z kilkoma gwiazdami, które chciały, czy ich menadżer, czy ktoś chciał, żeby one zmieniły trochę wizerunek, na przykład w cudzysłowie ze zbyt obciachowego albo zbyt sexy, który już w tym wieku nie przystoi i wyobraźcie sobie, że to się nie da. Ja już teraz jakby wiem, że takie łamanie karku na siłę osobie, zwłaszcza artystce bądź artyście, który ma lat i świadomość już taką bardzo okej, tego się po prostu nie robi. To jest tak jak starych drzew się nie przesadza, tak? To można mówić komuś na początku kariery, jakiejś młodej gwiazdce, która jeszcze nie wie gdzie co i to by chciała trochę to, trochę to, trochę tamto i ona jakby czuje, że jest elastyczna, a nie pani, która już po prostu kocha siebie z tym całym w ogóle swoim anturażem i ona nie zamierza się zmieniać i ma w nosie wszystkich menadżerów i doradców i często właśnie, wiesz, mnie to bawi. Bardzo dużo tego typu zleceń, jedno kiedyś takie wzięłam i poległam na nim i potem już po prostu odmawiałam, mówiłam, słuchajcie, nie, dajcie jej żyć, niech ona będzie taka, jaka jest i tyle, no wiesz, w cudzysłowie ludzie ją za to kochają, nie wszystkie zmiany są też jakby na korzyść, nie zawsze.
No to też prawda, tak jak mówisz, jeżeli ktoś się dobrze czuje w takim swoim stylu, no to jakby też bez sensu.
Violette Villas, gro ludzi już pamięta w tej końcowej fazie, gdzie to było trochę jakby, można powiedzieć, groteskowe wręcz, ale ona się zapisała z tego właśnie tytułu, gdzieś tam na kartach jakby tego, bo przeszła tę granicę, bo przegięła, rozumiecie? Więc to jest jakby tego rodzaju zjawisko. Ja kocham takie rzeczy i bardzo je cenię.
A Marta, a jak z tobą było? Bo ty masz totalnie bardzo silną markę, markę osobistą i czy to było tak, że ty sobie zaplanowałaś to od, nie wiem, samego początku, konkretnie swoje działania, tak, i dążyłaś do ich realizacji? Powiedz trochę o tym.
No, ja jestem właśnie takim przypadkiem, który od zawsze, od dziecka miał tą świadomość. W sensie ja jako pięciolatek wiedziałam, co ja chcę robić, czym ja się chcę zajmować, jak ja chcę wyglądać. Miałam konkretną, sprecyzowaną wizję, bez absolutnie żadnych rozterek. Żadnych. Miałam na tyle szczęścia, że moi rodzice i gdzieś tam pozwalali mi eksplorować w tej dziedzinie. Moja siostra często mówiła do mojej mamy, że jak ja tak pójdę ubrana, to ona nie idzie, to ona zostaje w domu, odpuszcza walkowerem to. Ale ja bardzo wiedziałam, kim ja chcę być, jak ja chcę wyglądać. Przez sekundę nie miałam żadnych wątpliwości co do kierunku studiów, szkoły, kursu, więc ja porobiłam wszystkie możliwe kursy. Byłam już w liceum takim sprofilowanym, zrobiłam technika odzieżowego na boku. Ja nie byłam orłem nigdy w szkole. Moi rodzice są matematykami, a ja powtarzałam klasę, bo miałam lacza z matmy. Więc ja do tego stopnia bardzo wiedziałam, co chcę robić, że blokowałam się na inne rzeczy. Jakże ja mówię, ej, to nie jest moja dziedzina, ja nie idę na fizykę, na matematykę. I trudno jest też z takimi dziećmi. Podziwiam teraz moich rodziców, bo mój tata to załamywał ręce, cały pokój w ciuchach, ja wiecznie przed tym lustrem i on mówi do mnie, mamy, z tego dziecka nic nie będzie. Zwłaszcza jak ktoś jest takim umysłem, no jak fizyka czy matematyka, ścisłym, u mnie wszyscy mają jakieś doktoraty z tych właśnie dziedzin, a ja jeździłam na pupie, nie raczkowałam, wszystko robiłam na opak i ciągle się zasypywałam tymi szmatami. I bardzo, bardzo zawsze w to wierzyłam i była to dla mnie ogromna pasja i kreowałam siebie, swój wizerunek jakby od dziecka. Ciągle sobie wyobrażałam, jak ja będę się ubierała, jak będę dorosła. Przybierałam tysiące różnych kostiumów, ubierałam to, sprawdzałam, jak wyglądam, przybierałam się z jakiejś gwiazdy kina, jak pani elegancka, jak pani z lat 20. No w zasadzie byłam każdym bohaterem w każdej czasoprzestrzeni. I to jest coś, co ja uwielbiam w modzie i trochę nawet bardziej w stylizacji niż w projektowaniu, bo to masz bardzo szybko. Przebrać, w cudzysłowie, możesz się bardzo szybko zrobić kolekcję, zanim ona się uszyje, będzie za pół roku, wykreować trend, jakąś potrzebę w świadomości ludzkiej czy klienta, no to są dni, tygodnie pracy. A tutaj bierzemy sobie inspirację z internetu, człowieka, wbijamy go w gorset, tutaj ciach, ciarach, ciach, tu obcasy, tu pióra w pupę, kapelusz na głowę i bach, jest postać sceniczna. I to jest coś, co ja uważam, że this is kind of magic. I ja to pokochałam, że tak naprawdę przez ten strój możesz być kimkolwiek chcesz. Robisz na początku tą okładkę, ten strój, a potem dopieszczasz szczegóły w środku. Czyli nie wiem, uczysz się śpiewać, skakać na batucie, no nie wiem, cokolwiek.
Ale to jest akurat wszystko, co powiedziałaś, Marta, strasznie mi się podoba i mam nadzieję, że to będzie po pierwsze wielka inspiracja na przykład dla mam, które mają swoje małe dzieci, że nie ma co dziecku zabraniać i jakby jeżeli dziecko ma tę swoją drogę, ten swój kierunek, to po prostu niech sprawdzi, nawet jeżeli ma to nie wyjść, to niech sprawdzi, czy to jest dla tego dziecka, czy nie. A druga, a z kolei mam nadzieję, że też będziesz też inspiracją dla młodych osób, które nas posłuchają, że to nie jest tak, że trzeba być we wszystkim dobrym, tylko wystarczy też, jak jesteśmy w czymś konkretnie dobrzy, co jest też nam się bardzo podoba i w tym kierunku najlepiej jakbyśmy się po prostu rozwijali.
Nie, no oczywiście, to są obie rzeczy, bardzo się z nimi zgadzam. Mój syn przechodził rok w plastikowym niebieskim wiaderku na głowie, aż z niego, słuchajcie, wyrósł i potem się pojawił ten, ja oczywiście filmowałam go tam tak przypadkowo na Instastory, on ciągle w tym wiaderku, po jakimś czasie już robiłam sobie z tego takie żarty wręcz, no bo trochę z tej bezsilności. A potem wyszedł ten pokaz Niny Ricci, zdaje się, tak, gdzie wszystkie modelki miały plastikowe wiaderka na głowę i moja skrzynka pękała, bo wszyscy pisali Heniu na influencera, Heniu influencerem. I faktycznie jest to bardzo zabawne, bo ludzie zaczęli go kojarzyć na ulicy, nawet zatrzymywać mnie i mówić: ojej, ja obserwuję panią i tego chłopca, co było bardzo zabawne, bo zupełnie przypadkowa postać dwulatek, jeżdżący na hulajnodze we wiaderku niebieskim na głowie po centrum Warszawy, stworzył jakby jakiś swój...
Swoją markę osobistą.
Swoją markę. Więc możecie zobaczyć, jak proste mechanizmy są w środku. Jak nie wymaga to wcale nakładów finansowych dużych, że jest to bardziej kwestia, jak we wszystkim, kwestia pomysłu, determinacji, konsekwencji i gdzieś tam samodyscypliny, pomysłu na siebie i to wszystko. I to jest mniej więcej taka recepta sukcesu.
A myślisz, że to też jest kwestia charakteru? No bo nie każdy będzie, wiesz, w stanie, że tak powiem, tak bardzo ekspresyjnie potrafić wyrazić to wszystko. I zastanawiam się, jak takie osoby, które są takie, powiedzmy, cichsze, czy wiesz, czy takie, które rzeczywiście, nawet tak jak w tym korporacji mówiłyśmy, nie, że takie niewidoczne raczej, które chciałyby tak na przykład coś zmienić, to co, jak uważasz, bo czy wtedy jakby też one, z czego w ogóle powinny zacząć tak naprawdę?
No to właśnie wtedy przychodzę z pomocą ja, bo to jest to, co mówiliśmy, że gwiazdy i osoby świadome nie potrzebują. Ja nie potrzebowałam i ktoś nie potrzebuje, a potem są ludzie, którzy potrzebują i to jest trochę tak, jak ja na przykład nie umiem gotować, nie wiem, co zrobić na obiad, to idę do sklepu i nawet nie wiem, co kupić. I to jest zupełnie proste. A mnie dziwią z kolei ludzie, którzy idą do sklepu i nie wiedzą, co kupić do ubrania. Rozumiesz? Ja myślę sobie, nie, no jacyś po prostu, co z nimi? No jak nie wiedzą? Wchodzą, przecież rzecz do mnie mówi, weź mnie, ja jestem twoja, bierzesz intuicję. I to mi się wydaje niebywałe, że ktoś może iść, a ja idąc do spożywczaka jestem po prostu totalnie pogubiona. Biorę jakieś produkty, które potem gniją w lodówce i zachowuję się zupełnie jak te postacie. Więc one potrzebują pomocy, potrzebują oczywiście, żeby ktoś im tak po cichutku złamał kręgosłup, wytłumaczył, dlaczego to jest potrzebne, że to jednak warto zainwestować, że to zbuduje ciebie, wyłuskał z nich jakieś takie potrzeby, na przykład jakiś jeden ulubiony kolor i namówił na stosowanie go w jakichś, nie wiem, może dodatkach, może mikro, jakiś, nie wiem, jakichś mikroczęściach, powiedział, co jest dobre, a co nie, bo wiele ludzi jakby może czuję się też przytłoczonym tym internetem, Instagramem, gdzie wszyscy są tacy super fashion i tak świetnie wszystko wygląda, no to myślą sobie, o jak ja już tak tego nie mam, to już tak sobie pozostanę do końca i nie będę tego miał i tak będę się ubierał w ogóle najgorzej, to może zniknę w tłumie. I to jest właśnie ten przypadek, gdzie te osoby, trzeba z nimi troszeczkę pracować, ale gdzie te cuda w zasadzie dzieją się wtedy największe. I są takie osoby, tylko jest bardzo trudno, bo ja zauważyłam, że jeżeli ktoś nie ma takiego poczucia indywidualności, nie wiem, w sobie, wpojonego w rodzinie, skądś, nie czuje się, nie chce, czy tak jak widzicie, ja pochodzę z tej samej rodziny, z której moja siostra i mama uszyła jej taki do szkoły, taki fartuszek z bardzo dużą ilością falban, taki bawełniany, no tu falbany, tam bawany, falbany. Ja oszalałam jako mała dziewczynka. I moja siostra wróciła z płaczem ze szkoły i stwierdziła, że ona go nie chce, tego fartuszka. I mama kupiła jej taki sizalo, taki wiecie, taki niebieski, z takiego sztucznego czegoś, jak miały wszystkie dzieci. Moja siostra zachwycona, a ja dostałam tamten, bo ja byłam młodsza, jeśli nie chodziłam do szkoły i byłam tak zachwycona. Więc to jest jakby, wiesz, no, a między nami są 2 lata różnicy, ta sama przestrzeń geograficzna, to samo jadłyśmy, to ci sami rodzice, więc to jest jakby zupełnie niezależne od tego i to jest bardzo trudno w ludziach zmienić, bo jest masę dziewczyn, które chcą się ubierać jak ich koleżanka, leginsy, futerko, torebkę Michaela Korsa, no nie wiem, te tak zwane całe masy, basic bitches, tak, że one po prostu, no te torebki z Louis Vuitton monogramowe, wiesz, no to wszystko, te dziewczyny z tymi czarnymi torbami na Instagramie, płaszcz kamelowy, no przecież tego było po prostu od... Już pomijam kwestię ingerencji we własne ciało, czyli farbowanie włosów, robienie sobie nosa, biustu, wszystkiego pod jakby szablon. To jest coś, co mnie naprawdę przeraża i na każdym spotkaniu ja jakby usiłuje w ludziach wyłuskać i dobrać się do tego i tłumaczyć im, że warto, żebyśmy byli inni, że warto, żebyśmy byli inni. Mi jest może trochę łatwiej, bo ja jestem po studiach artystycznych, gdzie od każdego się wymaga indywidualizmu. Cały czas jesteś oceniany za to, że jesteś inny niż kolega. Im bardziej jesteś inny, tym lepiej. W tym koledżu londyńskim to w ogóle jeszcze bardziej się to zrobiło. Tam już tylko wybitne jednostki, indywidualiści w ogóle mieli prawo zaistnieć. Jeżeli ktoś w klasie wpadł na te same pomysły, załóżmy osoba w pierwszej ławce i osoba w ostatniej ławce, nawet ze sobą nie rozmawiając, nie konsultując się ze sobą, to pani kasowała dwie kolekcje od razu, bo one już są miałkie, bo się powtórzyły. Na ASP byli bliźniacy, rodzeństwo, zdawali na egzamin i namalowali piękne prace, takie we fioletach i burgundzie. Ja te prace do tej pory pamiętam, one mi się bardzo podobały, prace malarskie. Wzięli jednego bliźniaka. I ten drugi przychodzi załamany i mówi, a dlaczego on? Bo oni mu powiedzieli, i jeden nam wystarczy. Więc to jest wręcz gdzieś tam brutalne bardzo, ale, no, ale tak jest.
Tak jeden jest. Nam wystarczy, nieźle.
Tylko no nie mielibyśmy, wiesz, nie mielibyśmy trendów, nie mielibyśmy tych wszystkich sukienek w kwiaty, które tutaj w wakacje królowały. Każdy sezon ma jakiś taki zalew, jakiś taki produkt, jakiś taki fason, jakieś takie coś, co jest hitem i tego jest dużo i to znika i znowu, i znowu, i znowu. Ale dopóki ludzie to nie stosują każdy inaczej, to uważam, że jest to fajne. Najgorzej, jeżeli właśnie trafiają się jakieś takie gotowe sety, takie, że są kilka tych rzeczy jest ze sobą połączone, nie wiem, kamelowy płaszcz z taką klasy torebką, z takim butem i to po prostu już gdzieś. I nawet one jeżdżą takimi samymi samochodami i ich dzieci wyglądają tak samo i to już jest dla mnie trochę przerażające.
Tak jak pani od jednego chirurga plastycznego.
Tak, ale to też jest indywidualna kwestia, bo wiem, że gro kobiet się czuje właśnie w takiej przestrzeni bezpiecznie, bo nikt ich nie oceni, bo wszystkie na imprezę przyszły i są tak samo szczupłe, mają podobne sukienki, podobne obcasy i czują się okej, bo są ze sobą drużyną. To jest bardzo właśnie takie dziwne zjawisko, bo ja wiele razy będąc na pokazie mody, czy to Chanel, czy Burberry, przecież nikt ci nie mówi weź ze sobą torebkę Chanel, nikt ci nie mówi ubierz płaszcz Burberry, a wchodzisz na pokaz i widzisz, że wszędzie ktoś ma tą kratkę Burberry, albo czapkę, albo szalik, albo płaszcz, jakby to jest taki niepisany dress code. Coś takiego, że z drugiej strony będąc na tym pokazie Chanel bez torebki Chanel nie czujesz się dobrze, nie czujesz się okej, mając nawet bardzo dużą pewność siebie i świadomość osobową. Więc to są jakieś niepisane reguły, to jest tak jak na pogrzeb nie przyjdziesz ubrana na czerwono właśnie czy fioletowo, czułabyś się niedobrze, gdybyś tak się ubrała, prawda? No więc są reguły i zasady, jest dress code, kodeks, jakieś, a potem jest ten taki trend, takie pospolite trendy, jakieś kasty, jakieś przynależności, fani zespołów, subkultury i potrzeba w ludziach przynależenia do grupy i bycia jednym z wielu, a nie indywidualistą.
Pięknie, Marta, o tym wszystkim opowiadasz, naprawdę, aż tutaj nie chcemy ci przerywać, a czas leci, a ja chcę jeszcze poruszyć wątek, bo tutaj przepięknie opowiadałaś, jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej, o tym jak być indywidualistką, ale Magda na samym początku powiedziała, że też chcemy pogadać o twojej marce osobistej, jaką ty tworzysz, jako po prostu na co dzień fajna osoba i ja ciebie podglądając, no nie mogę po prostu pominąć kwestii, co ty w ogóle zrobiłaś ze swoim mieszkaniem.
Nie no, ja wam powiem, że to jest zadziwiające, jak bardzo, nie wiem czy to spowodowane jest tą sytuacją covidową, że to mieszkanie zaczęło fascynować tak dużą ilość osób, ale gdzieś to też jest wpisane, bo mieszkanie to jest też... To
znaczy ono pokazuje, jaką ty jesteś artystką chodzącą i tak, jak ty umiesz też wykorzystać w ogóle... Już ja nie mówię, że nawet rzeczy, które wydają się bezużyteczne, ty potrafisz zamienić je na użyteczne, ale też jakim, Marta, ty robisz to kosztem, typu pokazujesz super zrobiony kibelek i nagle wychodzi, że nie wiem, zmiana kosztowała 53 zł. Jak to jest w ogóle możliwe?
Bo ja się właśnie ekscytuję dwiema rzeczami. Jedna to jest posiadanie czegoś wyjątkowego, innego niż inni. Zrobienie tego samodzielnie, czyli na przykład zrobienie sobie fajnego looku z tanich ciuchów, zrobienie sobie fajnego mieszkania z tanich mebli. No i trzeci taki wątek, który naprawdę jest mi bliski, ja w tym mieszkaniu praktycznie nie mam nic nowego, dziewczyny. To są wszystko jakby jak ja mam kupić nową rzecz za pieniądze i się przyczynić, nie wiem, to musi być jakaś taka rzecz, której nie mogę dostać, nie wiem, jak deska klozetowa, coś takiego, co ja po prostu, czy rurka do prysznica, która pękła, że ja muszę kupić nową ze sklepu, tak? Ale dopóki nie muszę, nie jestem aż tak bardzo przypilona, no to szukam i mnie to uskrzydla, że to są rzeczy, których ktoś nie chciał. Mało to, ja sobie dałam tam taki limit, że wszystkie, cokolwiek nie kupię, z drugiej ręki, nawet jak to ma być jakiś fajny designerski mebel, jak kanapa czy marmurowa ława, ja nie mogę na nią wydać więcej niż 200 zł. Więc podkręciłam sobie jakby pułap jeszcze tego, i kombinowałam tak długo, aż znalazłam. Poznałam bardzo fajnych ludzi, którzy przywieźli mi te graty do domu. Nie, no to co, za tym stoi w ogóle taka historia, że ono jest według mnie dużo bardziej bogate i ja jak tam siedzę, to czuję się naprawdę jak wyjątkowa osoba, niż gdybym pojechała do Ikei i kupiła sobie trzy szare paczki, które potem bym skręcała i kleła pod nosem, że coś mi nie wychodzi. Więc no i nie lubię też to samo co w ludziach, nie lubię, dużo podróżuję jak na Airbnb, w którymś momencie nie wiem czy jestem w mieszkaniu w Hiszpanii, w Londynie czy gdzieś tam, bo to jest po prostu wszędzie te same lampy i te same stoły, no to mnie to po prostu irytuje. Ja nie znoszę tego, ja mam jestem bardzo na to wyczulona.
Nie, no naprawdę, tutaj polecamy
to jest.
Dla wszystkich słuchających, żeby wejść na profil Marty i śledzić te zmiany mieszkaniowe. I kolejna rzecz, że tak jak Magda powiedziała na samym początku, że ty jesteś taką influencerką nawet pod kątem właśnie jak pokazujesz te swoje dzieci, jak spędzasz z nimi czas, to jest naprawdę bardzo urocze.
Ale to już jest gdzieś na tym etapie, no, że wiecie, dziewczyny i słuchaczki, ja mam 38 lat, przeżyłam ten moment, gdzie chciałam być po prostu gwiazdą, drugim McQueenem i bardzo dużo siły i pary wkładałam w kreację własnego wizerunku i też mam bratanice, czy tam młode dziewczyny, które wiem, że to przeżywają, że myślą, że to, że będą miały trampki Converse, marki Converse, to zmieni w ogóle ich czasoprzestrzeń i postrzeganie, być może tak jest, jest taki moment, że jest to dla ciebie ekstremalnie ważne, czy twoja bluza jest markowa, czy nie markowa, potem już się trochę to weryfikuje, nie wiem, wolisz wybrać na książki, na podróże, na ubrania i każdy gdzieś tam znajduje swoją przestrzeń, czym jest dla ciebie moda, czy ty chcesz mieć tą modę funkcjonalną, wygodną, ekologiczną, każdy to wie, tak naprawdę, bo to są proste pytania. Bierzesz człowieka, zadajesz mu te pytania i on ci odpowiada, tworzysz receptę i ubierasz go w to poniekąd, co on chce. Tylko musisz dla niego jakby uszyć konkretny wizerunek, żeby faktycznie wyglądał fajnie, ładnie, był modny, nie wydał miliarda dolarów, jeszcze jeśli tego nie zamierza robić. No i żeby to miało ręce i nogi, więc to jest tak jak z tym moim mieszkaniem, tak z każdym człowiekiem jest taka metamorfoza możliwa tak naprawdę w obrębie każdego budżetu i to jest tylko kwestia pomysłu.
Zaczęłaś też mówić o tym, że długo trwało, jak kształtowałaś tą swoją markę, a ile to mniej więcej było, tak jak teraz się nad tym zastanawiasz, bo powiem ci szczerze, że właśnie no, słuchają nas osoby w różnym wieku i chciałabym, żeby też miały taki przekaz, że można w różnym wieku zacząć też tak naprawdę.
Myślę, że moja taka świadomość, że ja chcę być designerem, zajmować się modą i zauważyłam, że w ogóle przedmioty mnie fascynują i historia sztuki, i budynki, skąd one się wzięły i chęć otaczania się takimi przedmiotami innymi, gdzieś się pojawiła, nie wiem, w granicy 14 roku życia i od tego momentu ja zaczęłam budować siebie, fotografować też siebie, żeby sprawdzić jak to wygląda, jakby budować jakieś kwestie portfolio, teczek, prac plastycznych, zastanawiać się jaką ja chcę być artystką, czy taką jak McQueen, czy jak Stella McCartney, ja chciałam być McQueenem, więc jak gdyby tam szłam sobie tą drogą i właśnie kreowałam samą siebie, ale po drodze, jak każdą osobę z nas, uderzają jakieś rzeczy, uderza w nas felerna miłość, COVID, pieniądze, bądź brak pieniędzy, bądź podróże, bądź poznamy kogoś inspirującego, bądź zmienimy zawód, no nie wiem, i musimy innego ubówia używać, i chodzimy do pracy na piechotę, jakieś takie dotykają nas takie życiowe rzeczy i my to dostosowujemy do tego, co jest. Więc tak jak mam 38, to było 14, to mówiłam wam, że ja nie jestem dobra z matematyki, no ale myślę, że to tak pi razy...
Nie, ale wciąż masz ten sam cel, to jest jakby mimo tych wszystkich rzeczy, masz cały czas obrany ten sam cel i myślę, że to jest ważny ten przekaz, że w sumie to, że ty zrobiłaś sobie taką refleksję w wieku tych 14 lat i teraz mają 38 dalej, mimo tego wszystkiego, co przeżyłaś już, jesteś jakby, wiesz, jakby uważasz, że ten cel dalej jest, jakby, że to jakby nie zmieniłabyś tego na tej zasadzie, prawda?
Tak, tak, no bo to po prostu jesteś sobą, zwyczajnie jesteś sobą, są rzeczy, których nigdy nie ubierzesz, albo wiesz, że w nich źle wyglądasz, albo ich po prostu nie chcesz, albo ta marka cię irytuje, no i nie ubierzesz tego i tyle. I to jest taki, myślę, że każdy tak ma, każdy z nas tak ma.
Indywidualnie.
Dokładnie i wychodzi na to, że te budowanie marki osobistej po prostu trwa, nieważne ile masz lat, ale też na bieżąco możesz to korygować.
Na bieżąco możesz to korygować, no bo załóżmy dziewczyny, teraz ja też czuję jakieś takie lekkie znużenie, te dresy, to wszystko. I też mam taką potrzebę, idzie wiosna.
No, ty szyję dresy teraz.
Tak, czegoś nowego. Już tu wstawiłam do miejskiego bazaru ubrania, tu już i ja już gdzieś tam, z racji tego być może teraz jest też mniej tej pracy na planie, to ja nagle zaczęłam myśleć, a może jakiś zmienię styl, może coś zrobię, tylko założę się, że to nie będzie jakaś zmiana o 180 stopni, tylko dalej zmiana w obrębie własnej osoby, czyli własnego ja, czyli w zgodzie z tobą, tak? No i tak to powinno być, ale pomysł na siebie jest bardzo ważny i jednak obserwowanie tego i nieodwieszanie tego na kołek, że może kiedyś się tym zajmę, też nie jest okej. Co mi się wydaje, że ludzie powinni mieć tego świadomość, kim są i codziennie tak sobie pomyśleć, chociaż przez chwilę jakby troszeczkę małymi kroczkami siebie budować każdego dnia, bo to zwyczajnie pomaga. Pomaga, bo się stajemy tymi osobami, którymi chcemy być. Po prostu.
Super. Super, naprawdę Marta, ja myślę, że tak jak na samym początku Magda cię zapowiedziała, że oprócz tego, że porozmawiamy o niby przyziemnej sprawce, że marka osobista to też tutaj budowanie tego wizerunku poprzez wygląd, ubiór, to tutaj wyszło, że naprawdę jesteś jednak tą influencerką i potrafisz zainspirować, bo dużo fajnych tutaj przekazałaś takich rad, uwag, które można sobie wziąć głęboko, ale to głęboko do serca. Także bardzo, bardzo Tobie dziękujemy i życzymy sobie, żeby takich marek osobistych jak Twoja na ulicy było coraz więcej.
Cieszę się bardzo i kiedyś jeszcze musimy się na jakiś taki praktyczny panel umówić. Gdyby ktoś miał pytania, jak to zrobić, to ja krok po kroczku powiem, jak to wszystko zrobić, żeby siebie przemienić i stworzyć właśnie taki wizerunek, który będzie spójny z samym sobą.
Dokładnie, bo tak jak powiedziałaś, że tym się jakby... Fajnie, że w ogóle powiedziałaś, że to nie jest tak, że nawet indywidualna osoba, tylko że ty pracujesz na takich dużych projektach, bo ludzie nawet by sobie nie zdawali sprawy, że można coś takiego, nawet czymś takim się zająć.
Wiesz co, no ja myślę, że w dzisiejszych czasach to jest po prostu ważne, bo życie jest za krótkie, żeby jeść byle co, robić byle co i ubierać na siebie byle co. To tak jak nie kupujesz byle jakiego jedzenia, no nie możesz kupować byle jakich ubrań, czy ubrań do siebie niepasujących. Ja uważam, że każda złotówka i każda minuta na tej planecie powinna być racjonalnie wykorzystana. Czyli myślę, że stworzenie przepisu na siebie pomaga w życiu, oszczędza czas, oszczędza pieniądze i po prostu jest, wiesz, wszystko jest na dobrej drodze, więc nawet bardzo młoda osoba, nawet nastolatki, one fajnie, żeby miały taki przepis na siebie, zrobienie takiego przepisu na siebie, jak ja chcę wyglądać, co ja mam w szafie, takiego naprawdę randomowego, że siadasz i robisz to, zajmuje 15 minut, pół godziny. I super. Od tego momentu zaczyna się układać, bo już nie kupujesz w sklepie rzeczy, która jakimś jest przypadkowym impulsem, albo koleżanka miała, albo coś, bo już wiesz, że to nie jest na twojej recepcie. Nie masz tego napisane i nie idziesz w to.
Także
świadomość, to jest jakby najważniejsza rzecz.
Mamy nadzieję, że tutaj wszyscy, którzy obejrzą, którzy posłuchają tej rozmowy, właśnie nie będą szli sztampowo przez życie, tylko kolorowo, szukając swojej jedynej indywidualnej drogi. I dziękujemy bardzo Tobie, Marta, za tą rozmowę i mamy nadzieję, że do zobaczenia też na żywo, bo tak jak powiedziałaś, że już dosyć pewnych rzeczy, czyli że zobaczymy się na żywo i nie w dresie.
Tak. Tak, obiecuję to wam. No. Już dzisiaj znowu w dresie. No dobra. Na razie.
Dziękujemy.